zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
O tym, że sport to zdrowie, słyszał chyba każdy z nas. Ale czasem nawet to nie wystarczy, żeby wyjść nawet na mały spacer. Od czego zatem zacząć? Jak się nie zniechęcić do aktywności fizycznej? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.
Sama świadomość, że sport to zdrowie, czasem nie wystarczy, żeby wyjść na spacer. Od czego zacząć? Pytam o to dietetyczkę Agnieszkę Kucharczyk. Jeżeli sport nigdy nie był naszą mocną stroną, nigdy nie był naszym hobby, pasją, co będzie takim dobrym pierwszym krokiem?
Przede wszystkim odpowiedzenia sobie, że on nie musi być naszą pasją. Nie musimy być w tym najlepsi, nie musimy od razu zdobywać nagród, szczytów i kotów bić. Po prostu zacząć od wejścia na spacer. Bo tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, że nie musimy trenować, nie musimy chodzić na siłownię, nie musimy podnosić ciężarów, biegać, po prostu musimy być aktywni, bo my jesteśmy do tego stworzeni naturalnie, tak jak zwierzęta codziennie są w ruchu i się przemieszczają, tak my też byliśmy, ale przez to, że żyjemy wygodnie, że te czasy się zmieniają, my w bardzo nienaturalny sposób sprawiliśmy, że spędzamy większość czasu w pozycji siedzącej, która jest bardzo niezdrowa i nienaturalna dla nas. Jedzenie zamawiamy do domu, nie musimy zdobywać jedzenia, przychodzi nam pod drzwi, czasami po prostu nawet nie wstajemy z kanapy, żeby wyjść po to jedzenie. Wszystko mamy dostarczane do domu, zakupy, jedziemy na nie samochodem albo dostarczają je nam pod same drzwi. I tak naprawdę nie musimy wychodzić z domu ani wstawać z kanapy, żeby wszystko mieć zrobione, możemy wszystko teraz zrobić online i nasza aktywność spadła praktycznie do zera. Dlatego właśnie spacery czy różne formy aktywności, takie jak nawet sprzątanie w domu, będzie o wiele lepszym zajęciem niż siedzenie.
Dużo się właśnie mówi o tym, żeby być aktywnym. Co to znaczy być aktywnym? Bo taka myśl, która pierwsza przychodzi, no to jest od razu ta siłownia.
No właśnie nie. Chodzi o to, żeby nie siedzieć. Już samo nie siedzenie, nie leżenie jest po prostu bycie aktywnym. Mówi się o tym, że powinno się robić te 10 tysięcy kroków dziennie i to jest taka aktywność zalecana dla nas wszystkich. Jeżeli ktoś naprawdę ma bardzo siedzący tryb życia, no to nawet te 6-8 tysięcy kroków dziennie będzie wystarczające. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, nawet sprzątanie godzinne, dwugodzinne będzie o wiele lepszym pomysłem niż spędzenie tego czasu na kanapie przed telewizorem. Możemy także na przykład pójść na rower, na basen. Niekoniecznie musi to być ta siłownia i najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby znaleźć sobie taką aktywność, która będzie nam sprawiała przyjemność, bo tylko w taki sposób my tą aktywność będziemy mogli utrzymać przez dłuższy czas. Jeżeli będziemy się zmuszać do chodzenia na siłownię, mimo że to nie sprawia nam żadnej przyjemności, nie lubimy tego i każde wyjście na siłownię kończy się po prostu rozpaczą i szukaniem wymówek, to nie będzie dla nas, bo my po 2 miesiącach, po 3 miesiącach rzucimy tą aktywność. A jeżeli na przykład znajdziemy coś, co lubimy, na przykład tańce. Tańce są świetną aktywnością.
A często nie kojarzone ze sportem.
Dokładnie.
Zupełnie.
Czy na przykład Nordic Walking. Jeżeli będziemy chodzić z koleżanką, to wtedy o wiele łatwiej będzie nam utrzymać taką aktywność regularnie. Ona wpisze się w nasz codzienny plan dnia i będzie czymś naturalnym i przyjemnym.
Jak znaleźć sport dla siebie, jakąś taką aktywność? Czy to tylko metodą prób i błędów?
Chyba tak. Chyba to jest najlepszy sposób, bo my musimy po prostu spróbować wszystkiego i zobaczyć, co da nam największą frajdę, satysfakcję, bo to chodzi o to, żeby być szczęśliwym potem, żeby czerpać z tego pełną garścią taką radość, bo nie bez powodu mówi się, że sport powoduje uwolnienie endorfin szczęścia, że my zawsze jesteśmy tacy szczęśliwi, pobudzeni, bo to jest prawda. Tylko musimy właśnie znaleźć to, co nam się podoba, co nam sprawia tą przyjemność i może to być nawet zwykły spacer. Możemy pojechać do lasu czy na łąkę, po prostu się przejść, poprzebywać na łonie natury i to już w zupełności wystarczy.
Jeżeli już mówimy o endorfinach, to też jako wymówkę ktoś może powiedzieć, ale czekolada też podnosi poziom hormonu szczęścia. No to dlaczego sport, a nie czekolada w takim razie?
Bo czekolady nie powinniśmy jeść aż tak dużo, dokładnie. Tak naprawdę udowodniono, że po tej czekoladzie mamy taki dosyć krótki skok tych endorfin szczęścia. On jest intensywny, ale krótki i to też się wiąże z uwolnieniem glukozy do krwiobiegu. I on bardzo szybko przemija. Natomiast aktywność fizyczna, te endorfiny szczęścia utrzymują się dłużej i udowodniono też, że regularna aktywność fizyczna, czyli nie to, że pójdę raz czy dwa razy na siłownię czy na basen, tylko będę to robić regularnie przez kilka miesięcy, bardzo obniża nam nastroje depresyjne, podnosi nam właśnie to samopoczucie psychiczne i także właśnie są takie badania mówiące, pracy, że zapobiega nawrotom depresji, czyli jest stosowana jako profilaktyka i leczenie takich stanów depresyjnych, więc tutaj o wiele lepszym wyborem będzie ta aktywność fizyczna niż zajadanie stresu czekoladą.
A jeżeli już wybraliśmy sport dla siebie, to jaka częstotliwość będzie dobra? Bo mówimy o tej regularności, ale co jaki czas byłoby najlepiej?
Mówi się o tym, że osoby dorosłe powinny ćwiczyć minimum 150-300 minut takiej umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. Oczywiście to jest minimum i to jest tylko i wyłącznie czas poświęcony na trening. Czyli jeżeli my na przykład pójdziemy 3 razy w tygodniu na siłownię i spędzimy tam 50 minut, co da nam 150 minut tej aktywności fizycznej w tygodniu, to nie znaczy, że pozostały czas możemy leżeć i pachnieć. Wręcz przeciwnie, poza tymi treningami też powinniśmy być aktywni tylko w taki sposób spontaniczny, czyli właśnie zamiast samochodu iść na spacer, zamiast windy używać schodów, rozmawiając przez telefon, chodzić po mieszkaniu, sprzątać, żeby jak najmniej właśnie spędzać w tej pozycji siedzącej.
Czyli tak naprawdę cały czas bycie w ruchu, bo wydaje się, że nawet jeżeli jesteśmy od poniedziałku do piątku na przykład w biurze, w pracy, jest to praca siedząca, to ta siłownia 3 razy w tygodniu będzie w porządku.
No właśnie nie. I dużo osób popełnia ten błąd głównie, jeżeli chodzi o odchudzanie, bo gdzieś tam z tyłu głowy sobie myśli, okej, chodzę na siłownię 3-5 razy w tygodniu, na pewno jestem bardzo aktywny i to wystarczy, a to jest duży błąd, bo mamy coś takiego jak NEAT. To jest spontaniczna aktywność fizyczna, która jeszcze więcej spala kalorii niż same te treningi na siłowni. To ona powinna być taką podstawą tego wszystkiego, czyli właśnie robienie tych 10 tysięcy kroków, wybieranie właśnie schodów zamiast windy i po prostu pozostawanie w takim ruchu non-stop, żeby jak najwięcej spędzać czasu aktywnie.
Na siłowni jesteśmy w pomieszczeniu, a gdyby to była aktywność na świeżym powietrzu, to czym ona by się różniła od tej, gdzie mamy ten jednak obiekt zamknięty?
No przede wszystkim lepiej dotlenimy swój mózg. Jeżeli na przykład uprawiamy aktywność fizyczną po to, żeby zwiększyć swoją koncentrację i pracę mózgu, bo właśnie takie działanie ma aktywność fizyczna, jest polecana osobom pracującym umysłowo albo uczącym się, no to właśnie my w taki sposób możemy o wiele bardziej dotlenić swój mózg i w ten sposób też dostarczyć mu składniki odżywcze, bo razem z krwią dostarczany jest tlen, ale także składniki mineralne i składniki odżywcze dla mózgu. Zwiększa się ukrwienie tego mózgu i my o wiele lepiej funkcjonujemy.
Wróćmy jeszcze może do tej spontanicznej aktywności. Dlaczego ona bardziej może i więcej tych kalorii spalać? Chociaż by się wydawało na pierwszy rzut oka, że jednak taki dobry trening, nawet 1,5 godziny na siłowni, powinno chyba być trochę lepsze.
No tak, ale weźmy pod uwagę to, że jeżeli trenujemy na przykład nawet 2 godziny, 3 razy w tygodniu, to jest tylko 6 godzin, doba ma 24 i pomnóżmy to razy 7. To jest tylko 6 godzin, co jest tak naprawdę znikomą ilością w porównaniu do ilości godzin w tygodniu. Jeżeli my będziemy się poruszać tak naprawdę w większości dni, będziemy aktywni, będziemy robić te kroki, ruszać się, wybierać schody, chodzić, to tak naprawdę my spalimy o wiele więcej kalorii niż podczas tych wszystkich treningów i to właśnie ma duże znaczenie w kontekście odchudzania.
Właśnie, o tym też chyba warto powiedzieć. Jak się zmotywować? Bo czasem taką motywacją do tego, żeby jednak się ruszyć, jest wyobrażenie tego efektu końcowego, tego jak to ciało może wyglądać, jak może się zmienić. Co zrobić, żeby tej motywacji jednak nie stracić?
No to tutaj fajnym sposobem jest przede wszystkim znalezienie sobie partnera do ćwiczeń. Czy to będzie koleżanka, chłopak, mąż, mama, ciocia, czy osoby poznane nawet przez internet. Są specjalne grupy, na których spotykają się osoby, aby razem ćwiczyć, albo na przykład zajęcia grupowe są bardzo fajnym sposobem, aby tą motywację sobie zwiększyć. Oczywiście muzyka motywująca. To wiele osób na pewno potwierdzi, że odpowiednia muzyka, ulubione piosenki bardzo nas motywują. No i to, co mówiłam już na początku, znalezienie tego, co lubimy. Czyli jeżeli ktoś kocha muzykę, ktoś kocha taniec, to na pewno odnajdzie się na zajęciach tanecznych. No a jednak godzina tańca potrafi spalić naprawdę bardzo dużo kalorii i też dać właśnie taki zastrzyk tej pozytywnej energii, zwizualizować sobie nasz cel. Bo jeżeli my nie mamy celu, nie wiemy po co to robimy, to często tą motywację tracimy gdzieś po drodze. A jeżeli ten cel będzie jasny, określony, gdzieś sobie go wyobrazimy, to o wiele łatwiej będziemy do niego dążyć.
A samozaparcie, bo niektórzy mówią, że motywacja to znika, a to, że na przykład ustaliliśmy sobie piątek, 18 idę biegać, czy to też jest jednym z elementów?
To na pewno też zależy od osoby, bo nie wszyscy będą mieli wystarczająco tego samozaparcia, ale fajnym sposobem jest na przykład umówienie się z kimś na tą 18, bo jak ja albo sobie zapiszę w kalendarzu, albo się z kimś umówię, to jest mniejsza szansa, że ja to potem odwołam, więc to też fajny sposób, żeby to samozaparcie gdzieś tam sobie wyrobić, wymusić. I potem z czasem będzie tylko łatwiej.
Bardziej się czujemy zobowiązani wtedy jednak.
Dokładnie. Jeżeli się z kimś mówimy, no to głupio jest jednak odwołać ten trening. Boimy się czasami, że wyjdziemy gdzieś tam na słabych, leniwych, więc tutaj taki nawet sposób motywacji będzie okej.
To też jest ciekawy wątek, bo jednak myślimy bardziej o tym wstydzie, o tym, że obiecaliśmy, a nie wyszliśmy. Mało chyba w tych wszystkich motywacjach, też na mediach społecznościowych, mało się mówi o takich zaletach zdrowotnych, że ja idę, robię to dla siebie. Nie tylko po to, żeby moje ciało fajnie wyglądało, ale przede wszystkim, żeby miało jakieś takie efekty na przyszłe lata też.
Dokładnie. Ja w ogóle mam takie wrażenie, jak oglądam posty czy filmy w mediach społecznościowych, że ta aktywność fizyczna została sprowadzona wyłącznie do tej takiej sylwetki atletycznej. Każdy teraz podąża do tego, aby mieć jak najwięcej mięśni, żeby być szczupłym, ale gdzieś zapomnieliśmy o tym, że ta aktywność fizyczna służy przede wszystkim zdrowiu i że to zdrowie powinno stać na pierwszym miejscu, bo wiele rzeczy robi się poza aktywnością fizyczną lub się przesadza z tą aktywnością fizyczną, dążąc właśnie do jakichś nierealnych celi, a przy tym cierpi nasze zdrowie, a powinniśmy pamiętać o tym, że powinniśmy ćwiczyć głównie po to, żeby zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, czyli na przykład cukrzycy, nadciśnieniu, miażdżycy, zawałom, udarom, żeby mieć odpowiednią postawę ciała, żeby mieć silne mięśnie, żeby trzymały właśnie nasz kręgosłup w pionowej pozycji. Poza tym silne, zdrowe, wyćwiczone mięśnie to też większa odporność, też na starość mniejsze ryzyko osteoporozy, mniejsze ryzyko złamań, upadków. Także uważam, że to powinno być priorytetem dla nas.
Posty umieszczane w mediach społecznościowych, mam wrażenie, że zamiast motywować często, wywołują taką presję. Jednak taki stan trochę porównywania się, że może moje ciało po tylu treningach powinno wyglądać tak na przykład jak to, które widzę gdzieś tam.
Dokładnie. I dlatego też mamy coraz więcej zaburzeń odżywiania, ale też zaburzeń tak zwanych bigoreksji, czyli osoba chodząca na siłownię patrzy na siebie i wciąż chciałaby mieć więcej tkanki mięśniowej, mimo że tej tkanki mięśniowej ma już dużo, ale ona tego nie widzi. Ona po prostu ma tak zaburzony obraz swojego ciała i właśnie taki zaburzony obraz swojego ciała coraz więcej osób ma, zwłaszcza młodych, bo patrzy na te media społecznościowe, na wyćwiczone sylwetki i właśnie się porównuje i widzi, dlaczego ja nie mam takich efektów po treningach, podczas gdy my nie widzimy tego, co jest za tym filmikiem, co jest za tym zdjęciem. Często to jest tylko poza, często to jest gra światła, my nie widzimy, jak ta osoba wygląda rzeczywiście. Często to jest przecież Photoshop, przerabianie zdjęć i głodówki lub inne na przykład niedozwolone specyfiki, brane po to, żeby wyglądać tak, a nie inaczej. Ale my w naszych umysłach po prostu tego nie widzimy, więc tego u nas nie ma i się porównujemy. I to jest błędne koło.
Czyli to jest przykład tego, że jeżeli to wszystko przejdzie na taką stronę, wydaje się dobrą, pełną aktywności, no ale to też jest jakieś zagrożenie, jeżeli nie akceptujemy siebie tak naprawdę, bo do tego to się wszystko sprowadza.
Dokładnie. Ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę, po co my ćwiczymy, bo jeżeli ćwiczymy z nienawiści do siebie, to ta aktywność fizyczna może przynieść więcej negatywnych stron, a nie pozytywów, bo bardzo często potem to są zazwyczaj młode osoby. Pojawiają się zaburzenia odżywiania, pojawia się bigoreksja, ortoreksja, anoreksja, bulimia i dążenie do takiego ideału, którego często nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną budowę ciała, każdy z nas będzie wyglądał inaczej pod wpływem danych ćwiczeń, pod wpływem danej diety. Mamy inną budowę ciała i na przykład na figurze typu gruszka będzie inaczej wyglądać na przykład umięśniony brzuch, mięśnione pośladki niż na figurze typu jabłko, więc porównywanie się z osobami, które widzimy w mediach społecznościowych jest bez sensu. Tak samo mamy inny rozkład tkanki tłuszczowej, niektórym odkłada się głównie na brzuchu, niektórym właśnie w biodrach i proces odchudzania i kształtowania tej sylwetki będzie wyglądał zupełnie inaczej u każdej osoby.
Też jesteśmy żywymi organizmami jednak. Są różne wydarzenia w życiu, które wpływają na to, jak to ciało wygląda, mimo najszczerszych chęci i pracy.
Dokładnie, każdy z nas ma inny wzrost, inne choroby, które przecież też mogą blokować czy spalanie tkanki tłuszczowej, czy budowanie masy mięśniowej, więc to też musimy wziąć pod uwagę. Nie wszyscy mogą ćwiczyć, wykonywać każde ćwiczenie, więc tutaj jest tak wiele różnic, że powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na sobie.
A jeżeli już zaczniemy ćwiczyć, znajdziemy właśnie, tak jak wcześniej już mówiłyśmy, jakiś sport dla siebie. Jak wtedy wygląda kwestia jedzenia i liczenia tych kalorii? Czy powinniśmy jakoś tak jeść na tak zwanego czuja, tak żeby się nie przejeść, ale najeść? Czy jednak liczyć to i jak tu znaleźć złoty środek, żeby się nie wpędzić też w jakieś po prostu zaburzenia?
To wszystko tak naprawdę zależy od celu. Jeżeli naszym celem jest schudnąć, to tutaj polecałabym najbardziej wizytę u dietetyka, żeby dietetyk dobrał nam tą dietę do naszych celi, do naszego sposobu życia, do naszej aktywności, do naszej pracy i żebyśmy sami nie musieli się przejmować tymi kaloriami, nie zagłębiać się w liczenie, ale jeżeli po prostu chcemy ćwiczyć dla zdrowia, poprawić naszą kondycję, wydolność, to ja bym postawiła na jedzenie intuicyjne, sięgać po zdrowe, nieprzetworzone produkty i jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni, jeść regularnie, co 3-4 godziny, zaczynając od śniadania, nie jeść przed snem 2-3 godziny, tak żeby ten organizm miał czas strawić ostatni posiłek i nie liczyć kalorii, bo to też jest dosyć prosta droga do zaburzeń odżywiania.
A czym jest tak zwana przedtreningówka? Bo to też jest takie hasło, które w przestrzeni internetu i tego, jak szukamy jakiejś informacji o aktywności fizycznej, się pojawia. To jest czasem jakiś koktajl. Co to jest?
Możemy wyróżnić dwie przedtreningówki. To będzie albo posiłek przedtreningowy, albo mamy specjalne preparaty, tak zwane przedtreningówki, głównie na bazie na przykład kofeiny, które mają za zadanie nas pobudzić i dodać energii na treningu. A jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy, no to faktycznie jest to dosyć ważna część naszej aktywności fizycznej, jeżeli podejmujemy już trening, jeżeli mówimy właśnie stricte o treningu. I taki posiłek powinniśmy zjeść około 2-3 godziny przed treningiem i on powinien być lekkostrawny, czyli nie powinien zaburzać naszego trawienia, obciążać naszego żołądka. Powinien się składać głównie z węglowodanów złożonych, czyli to może być właśnie chleb, jeżeli jemy kanapki, kasza, makaron, ryż, który będzie uwalniał glukozę stopniowo do naszego krwiobiegu i ona potem na treningu będzie nam dawać energię do ćwiczeń. Dodajemy także jakieś źródło białka, czy to będzie twarożek, jajko, mięso, oczywiście warzywa i owoce. I w takim posiłku przedtreningowym dbamy o to, żeby nie było zbyt dużo tłuszczu, ponieważ ten tłuszcz potem będzie zwalniał proces trawienia i będziemy się czuć ciężko, będzie nam się też ciężko ćwiczyć.
A to jest zawsze konieczne przed treningiem, czy możemy na przykład sobie odpuścić?
To jest tak jak jazda autem bez paliwa. Nie pojedziemy za daleko, więc jeżeli chcemy ćwiczyć, to też musimy dać naszemu organizmowi jakieś paliwo do tych ćwiczeń. Oczywiście często pojawiają się pytania, czy możemy ćwiczyć na czczo. Możemy. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, jeżeli nie czuje potrzeby zjedzenia śniadania bardzo wcześnie rano i ćwiczy wcześnie rano, jest okej? To możemy. Ale ważne, żeby dbać o te żywienie w ciągu dnia i żeby wcześniej wieczorem także zjeść odżywczą kolację.
A czy istnieje coś takiego jak przetrenowanie? Czy można się przetrenować i czy organizm wtedy na przykład daje nam jakieś sygnały, że tego jest po prostu za dużo?
Oczywiście, że tak. Możemy przesadzić ze wszystkim, także z treningami. I tutaj fajnym przykładem będzie to na przykład, że przy intensywnych treningach albo właśnie przy zbyt częstych spada nam odporność. I to jest udowodnione, że 72 godziny po zakończonym bardzo intensywnym treningu, czyli na przykład po biegu maratońskim, bardzo spada nam odporność i jesteśmy o wiele bardziej narażeni na przykład na choroby, infekcje. Powinniśmy na siebie bardziej uważać, ale także takie przewlekłe zmęczenie, brak siły, chęci do wszystkiego, podczas gdy intensywnie trenujemy, jest już dla nas taką oznaką, że powinniśmy zwolnić, przystopować i zrobić sobie przerwę, ale także wszystkie kontuzje, które się pojawiają, one też w pewien sposób mówią nam, że to już jest za dużo dla naszego organizmu.
A czy mogą na przykład dawać znać, że to nie sport dla nas?
Czasami tak bywa. Na przykład osoby, które biegają bardzo często, zmagają się z kontuzjami na przykład kolan. I nie wszyscy mogą biegać, nie wszyscy powinni biegać, jeżeli mamy niektóre jednostki chorobowe. Na przykład taką chorobą jest niedoczynność tarczycy lub Hashimoto. Bardzo mało się o tym mówi, ale takie osoby nie powinny wykonywać intensywnych sportów, czyli właśnie na przykład długotrwałych biegów, ponieważ to może przynosić efekt odwrotny. Gdy my chcemy schudnąć, zazwyczaj dokładamy sobie tych treningów, zwiększamy ich intensywność i jemy mniej. A w przypadku osób z chorotałeczycą to może się skończyć tak, że te osoby będą puchnąć, wręcz będą przybierać na wadze, bo to będzie zbyt dla nich intensywne i jeszcze do tego restrykcyjna dieta spowoduje, że ten organizm będzie wręcz gromadził zapasy, a nie oddawał tkankę tłuszczową.
Jakbyśmy miały to podsumować, najpierw zróbmy może badania, bo to też jest chyba istotne w całym procesie odchudzania i aktywności. Nawet nie samego odchudzania, a aktywności po prostu fizycznej, a później znaleźć coś dla siebie, bez przymusu.
Dokładnie, badania tutaj będą bardzo ważne, zmierzmy sobie ciśnienie, zróbmy podstawową morfologię, oznaczmy sobie też glukozę, żeby zobaczyć, czy nie mamy zaburzeń węglowodanowych. No i później, jeżeli mamy jakieś choroby, najlepiej skonsultujmy się z lekarzem, aby pomógł nam dobrać tą aktywność fizyczną do nas, a następnie znajdźmy coś, co pokochamy, co będziemy w stanie utrzymać przez dłuższy czas i co będzie przede wszystkim nam sprawiało przyjemność.
Właśnie, bo nie chodzi o przymus, a chodzi o radość z aktywności fizycznej, a mówiła o tym dietetyczka Agnieszka Kucharczyk.
W zgodzie z naturą.
Poszukajmy zatem sportu dla siebie, ale na początek możemy zacząć od małych aktywności. Wybierajmy schody zamiast windy, spacer zamiast samochodu, a na pewno zobaczymy efekty. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.